Gość popołudniówki.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu z gorzowskiego studia popołudniówki Radia Zachód, a moim dzisiejszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, autor najnowszej publikacji pod tytułem Chrystofobia, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, a na co dzień prorektor do spraw nauki Gorzowskiej Akademii Jakuba Sparadyża. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, poprzednia pana głośna publikacja książkowa, Hohenzollernowie, to praca, jak to się zwykle nazywa, przekrojowa. Dzieje europejskiego rodu niemieckiego od XI wieku. Aktualna, czyli Chrystofobia, ma pod tytuł 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła.
No tak, to jest takie też przekrojowe zbadanie zjawiska, no właśnie, nie tyle niechęci, co nienawiści, czyli takiego bardzo dużego ładunku negatywnych emocji przede wszystkim, ale jednak też idących w parze z pewnymi wizjami teologicznymi i politycznymi, które miały wspólny mianownik pod tytułem właśnie antykatolicyzm. Ja zaczynam tą opowieść od czasów reformacji protestanckiej, a kończę na ten ostatni rozdział, traktuję o tak zwanej dyktaturze relatywizmu i prześladowaniach chrześcijan różnych denominacji pod pretekstem tolerancji, walki z mową nienawiści, prawami równościowymi, i to jest przy różnych zmieniających się epokach, to właśnie jedno pozostaje to samo, czyli ta nienawiść do Kościoła, który został założony przez Jezusa Chrystusa.
Chrześcijanie we współczesnym świecie to jest bodaj najbardziej prześladowana grupa religijna. Statystyki są przerażające.
Tak,
ale mało kto na to zwraca uwagę i chyba nie są zbyt chętnie cytowane.
No tak, wszystkie raporty różnych organizacji międzynarodowych, nie tylko tych afiliowanych przy Kościele, tak jak ta znana nam organizacja właśnie Kościół w Potrzebie, która corocznie raporty swoje publikuje, one potwierdzają właśnie tą rosnącą dynamikę prześladowań chrześcijan, którzy rzeczywiście są najbardziej dyskryminowaną i prześladowaną, także w sensie krwawych prześladowań, grupą wyznaniową na całym świecie. No ale jest coś takiego, jak wiemy, jak mówił klasyk, prawda czasu i prawda ekranu. A prawda ekranu jest taka, że wmawia się nam, że ważniejsze są zmiany klimatyczne, ofiary związane ze zmianami klimatycznymi. Nikt nie mówi o tym, że codziennie gdzieś na świecie giną chrześcijanie, nawet w takich krajach, które nie dopuszczają żadnych obserwatorów, a gdzie trwają najgorsze prześladowania chrześcijan, czyli Korea Północna.
Ale wróćmy do chronologii, bo Chrystofobia ma dwie części, jak pan profesor wspomniał. Pierwsza część jest historyczna. Początek tej nienawiści to reformacja?
No taki jest obraz historii, to znaczy Marcin Luther rozpoczyna swoją drogę od wypowiedzenia posłuszeństwa Kościołowi. Stwierdził, że właściwie instytucja Kościoła jest niepotrzebna. Nie chodziło o takiego czy innego papieża, jak do tej pory bywało w różnych ruchach heretyckich, ale chodziło przede wszystkim o to, i na tym polegała nowość ruchu zapoczątkowanego przez Marcina Lutra, że Kościół jako ten taki pewny pośrednik między człowiekiem a Bogiem, który wskazuje pewną drogę do zbawienia, jest w ogóle niepotrzebny. Zaczęły się różne konsekwencje o charakterze generalnie rewolucyjnym i w postaci oświecenia, potem rewolucji francuskiej, różnych kulturkampfów, które, no, można powiedzieć, jako swój punkt początkowy miały właśnie reformację.
Ale inkwizycja na przykład to jest takie zjawisko docna zmitologizowane od lat, od początków. No dzisiaj nawet zdarzają się tacy, którzy bredzą coś o jakichś milionach na stosie spalonych.
Tak, to jest, można powiedzieć, osobna kwestia, która, tutaj zdradzę tajemnicę, będzie przedmiotem kolejnej publikacji dotyczącej już samej propagandy antykatolickiej, gdzie rzeczywiście ciemne lochy inkwizycji, zwłaszcza hiszpańskiej, i te miliony ofiar, które zginęły na stosach, są taką figurą, można powiedzieć, absolutnie kluczową, wymyśloną właśnie w okresie protestanckiej reformacji, a konkretnie w Niderlandach, które walczyły przeciwko koronie hiszpańskiej. W Niderlandach, gdzie zresztą przez długie lata inkwizycji hiszpańskiej nie było. No ale rzeczywiście te ofiary urosły do miliona, do milionów, jak wskazują najnowsze badania prowadzone zresztą przez historyków, którzy nic nie mają wspólnego z Kościołem katolickim, to jest oczywista i gruba przesada. Wskazuje się nawet, że niektórzy celowo sami się oskarżali, żeby dostać się tylko do więzień inkwizycji, które wtedy w epoce nowożytniej uważano za najbardziej schludne, zadbane, gdzie pewna procedura była.
No historycy prawa właśnie podkreślają, że inkwizycja wprowadziła konstrukcję obrońcy
Tak, i w dużym stopniu zahamowała też te niekontrolowane wybuchy agresji w postaci różnych tumultów czy pogromów. I inkwizycja także wypracowała pewne, zwłaszcza ta najbardziej otoczona czarną legendą, inkwizycja hiszpańska, metody dochodzenia do prawdy, do postępowaniu inkwizycyjnym. Warto wspomnieć, że dość szybko inkwizytorzy hiszpańscy odrzucili jakiekolwiek pomysły zajmowania się tak zwanymi procesami o czary, które, jak wiadomo, kwitły w XVI-XVII wieku. Oni zbadali sprawę i stwierdzili, że generalnie chodzi o złych ludzi, którzy rzucają oskarżenia na niewinne kobiety.
A w części drugiej mamy już takie dywagacje na temat połączenia różnych nurtów, również filozoficznych czy też ideologicznych, które za swój cel również wzięły walkę z Kościołem i Chrystusem. Myśmy tego doświadczyli w PRL-u w jakimś sensie, prawda?
No tak, to są rzeczywiście różne emanacje tej właśnie nienawiści, która, i to jest bardzo charakterystyczne...
Chodziło o to, żeby ludzie wierzący i Kościół nie przeszkadzał w różnych...
Tak, często to wszystko było opakowane wielkimi, ładnie brzmiącymi słowami.
Na przykład postęp.
Rozdział Kościoła od państwa, de facto chodziło o rozdział chrześcijaństwa od społeczeństwa, jego kultury. Chodziło o samorealizację, o nowoczesność. Teraz, jak wiemy, chodzi o walkę z mową nienawiści i szerzenie tolerancji. Przy czym jednocześnie narastają także w naszym kraju fizyczne napaści na duchowieństwo, niszczenie ołtarzy, bezczeszczenie najświętszych obrazów i różnych przedmiotów kultu religijnego, więc to jest takie zjawisko, które niestety powtarza się zwłaszcza od czasów rewolucji francuskiej, które na naszych oczach także dociera w jakimś sensie do Polski.
No właśnie, 30 lat temu w Nowej Polsce, że tak powiem, był problem tego typu, żeby to nie było, nie daj Boże, państwo wyznaniowe, prawda? Czarne, i tu brał udział również ZHN. Pamiętam wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że najkrótszą drogą do dechrystianizacji Polski jest ZHN właśnie, ale dzięki temu, dzięki działalności partii, które jakoś utożsamiane były z Kościołem, czy też same się utożsamiały, była ciągle gorąca sprawa państwa wyznaniowego. Do tej pory się straszy społeczeństwo.
Tak, to...
Gazeta Wyborcza i okolice.
To były takie słowa klucze, właściwie słowa wytruchy, neutralność światopoglądowa państwa. Na początku lat 90. pod tym pojęciem wsadzano właściwie wszystko. I tutaj doszło do takiego właśnie sojuszu, tego lewego skrzydła, jak wtedy mówiono, upraszczając zresztą grubo lewego skrzydła obozu Solidarności ze środowiskami postkomunistycznymi. One na tym gruncie walki o neutralność światopoglądową państwa spotkały się i nagle okazało się, że na przykład właśnie wrogiem jest Jan Paweł II, który w 91 roku, jak przyjechał do Polski, mówił o dekalogu, o konieczności oparcia się o twardą skałę Bożych przykazań. Nagle okazało się, jak pisała Gazeta Wyborcza, że papież nie zrozumiał polskiej demokracji.
No w 78 roku zupełnie inaczej jednak społeczeństwo i ci sami ludzie postrzegali Jana Pawła II, prawda? No mało tego, z kościołów jako azylu korzystano chętnie.
No właśnie, to jest też problem, jedno ze źródeł tej nienawiści do kościoła, że próbowano i zawsze się próbuje uczynić kościół na swój obraz i podobieństwo, to znaczy na obraz pewnej ideologii, którą same te środowiska wyznają, że kościół powinien pełnić rolę służebną. Jeżeli zajmuje się tylko ekologią i dbaniem o sprawy charytatywne, dobrze, niech tak będzie, ale byle nie kwestii obrony na przykład życia osób nienarodzonych, czy kwestiach na przykład strzeżenia ładu światopoglądowego, znaczy respektowania pewnych wartości, które nazywa się chrześcijańskimi w mediach publicznych, no to już nie. Więc tutaj zawsze jest to dążenie do tego, żeby uzasadnić to wypychanie Kościoła ze sfery publicznej tym, że on nie pasuje do pewnego modelu ideologicznego.
No i taki psychologizm swoisty. Podobno nie lubi się tych, którzy nam pomogli.
No tak, to jest często dla wielu ludzi potem zawstydzające, że na przykład swoją działalność publiczną kontynuowali po 13 grudnia
1981
roku, albo nawet zaczynali w salkach parafialnych, w prasie kościelnej, w Powściągliwości i Pracy, w innych tygodnikach czy periodykach związanych z Kościołem, który potem nagle Kościół z dnia na dzień stał się wrogiem polskiej demokracji.
No dziś demokracja i tolerancja represywna robią swoje, ale to już temat na całkiem inną, odrębną rozmowę. Bardzo dziękuję panu profesorowi za to spotkanie w studio. Dziś moim gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, autor Chrystofobii, czyli 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła, wydanej przez warszawskie wydawnictwo Fronda. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.